Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około godziny 6. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Stoi przed wysoką skałą. Skąd na pustyni skała? Bo pustynia to tylko po części piasek. I to w tamtych stronach, gdzie wydarzyła się ta historia, najczęściej taki zażelaziony, czerwony, a oprócz tego całe mnóstwo skał. Stoi przed skałą, w ręku trzyma sporej wielkości drąg, laskę. Czuje na swoich plecach tysiące niecierpliwych spojrzeń jego rodaków, którzy zaczęli ze złości tupać nogami i potrząsać pięściami. Bo skończyła się woda. Nie ma już ani kropli w żadnym bukłaku, w manierce, w misce, w dzbanku, a wszędzie dookoła pustynia. Bóg powiedział mu: wyciągnij laskę i uderz w skałę, a wytryśnie woda. Wiecie, jak ciężko uwierzyć, jak Pan Bóg mówi jakie niesamowite rzeczy? To nie jest zwykła laska, taka, jaką każdy mężczyzna wtedy trzyma w ręku. Nie rusza się z niej z domu, bo a nuż przyskoczy jakiś rozwścieczony pies, albo na drodze znajdzie się zbójnik. Taką laską można się opędzić, obronić. Ona też służy do tego, żeby kiedy nie ma gdzie, na czym usiąść, przynajmniej o nią się oprzeć. Tak potem będą robić nasi przodkowie w kościołach, kiedy nie będzie jeszcze ławek, a oni będą przychodzić tu z laskami, żeby w czasie długiego kazania móc się oprzeć, żeby się lżej stało. To nie jest zwykła laska, bo kiedyś, parę tygodni temu, kiedy stał przed obliczem Faraona i domagał się, by wypuścił jego rodaków z niewoli, jako znak rzucił tą laską o podłogę i laska zamieniła się w wijącego się jak serpentyna węża. Chwycił potem tego węża za ogon i na koniec znów wąż stał się laską. A parę dni temu, kiedy doszli do brzegów Morza Czerwonego, zamachnął się tą laską i z całej siły uderzył nią w wody, a te powoli, z szumem, zaczęły rozstępować się na boki, tak że w środku ukazała się sucha ścieżka, po której on i jego rodacy przeszli bezpiecznie. A potem wyciągnął ręce i wody znowu się zbiegły i pogrążyły wojska Faraona, które próbowały ich dogonić. A teraz stoi przed skałą i ma w tę skałę uderzyć laską. Laska ma niezwykłe właściwości, ale czy się uda? Powoli wyciąga rękę do góry, trochę za siebie, żeby wziąć mocny rozmach, żeby uderzyć z całej siły. A potem przymyka oczy i wali na oślep. Słychać suchy trzask drewna obijającego się o skałę. Jeszcze chwila, zanim zdobędzie się na odwagę, by otworzyć oczy. Powoli, najpierw jedno, potem drugie. Jest, udało się. Na skale widać zaciek, coraz większy. Kropla po kropli, mały strumek, w końcu cały potok wody z tej skały. Ludzie rozpychają się, potrącają go, prawie przewrócą. Podbiegają do skały i każdy próbuje zaczerpnąć wodę. Do miski, do dzbanka, do kubka, do bukłaka, żeby nabrać na zapas, żeby zaspokoić pragnienie. Udało się. Bo Bóg powiedział, a on go posłuchał. Moi drodzy, podobna historia w życiu Mojżesza jeszcze raz się powtórzy. Bo ten naród ma twardy kark i lubi Pana Boga wystawiać na próbę. I minie jakiś czas i znowu będą błądząc po pustyni spragnieni. I znowu stanie przed skałą, a wtedy Pan Bóg powie Mojżeszowi: przemów do tej skały, powiedz słowo, a wytryśnie z niej woda. I znowu będzie stało. Ale jakże to tak? Przemówić do skały, do głazu i woda wypłynie? Nie. On ma ludzkie doświadczenie, już kiedyś uderzał swoją laską w skałę i to było skuteczne, więc i tym razem nie będzie mówił, tak jak sugerował Pan Bóg, ale na wszelki wypadek uderzy. A żeby mieć pewność, to uderzy dwa razy. I potem powie legenda, że gdy u pierwszy raz uderzył laską w skałę, wypłynęła krew, której pić się nie da. I dopiero za drugim razem, kiedy uderzył w inne miejsce z tej samej skały, wypłynęła woda. I tak miesza się to, co czytamy na kartach Pisma Świętego, z tym, co obrosło potem w legendy, a pierwsi chrześcijanie będą mówić, że to wszystko po to, żeby pokazać źródło wody prawdziwej, którym jest Chrystus. I tak jak Mojżesz uderzył skałę laską i wyprowadził z niej wodę, Tak potem żołnierz uderzy w bok Chrystusa swoją włócznią i z tego boku Chrystusa, tak jak Mojżesz ze skały, wydobędzie wodę i krew, zdroje miłosierdzia, które obmyją świat z grzechów. Moi drodzy, zaczynamy dzisiaj nasze wielkopostne rekolekcje. To taki czas trochę oderwania się od codziennej rzeczywistości. A ta codzienna rzeczywistość to nasze codzienne obowiązki, praca, szkoła. A kiedy wracamy do domu, włączamy telewizję czy internet, to właściwie nie zaznajemy spokoju, tylko jeszcze większy niepokój, bo wszędzie jest jakaś polityka, jakieś kłótnie, jakieś oszustwa, jakieś półprawdy, jakieś mydlenie oczu. Rekolekcje to taki czas, żebyśmy trochę oderwali się od tego wszystkiego. Proponuję wam dzisiaj, zapraszam serdecznie na kilka dni, w czasie których tutaj w kościele otworzymy sobie razem Księgę Pisma Świętego i zobaczymy wspólnie ślady starania się Boga o człowieka, jak Bóg troszczy się o nas, jak Bóg sam zabiega o nasze dobro. Mam zamiar jutro przeczytać z wami wspólnie opis stworzenia świata i rozważyć tę prawdę o pięknie i o dobru tego wszystkiego, co nas otacza i co zostało powierzone w nasze ręce. I we wtorek, kiedy będziemy tutaj mieli też przed mszą świętą okazję do spowiedzi, przeczytamy z kart Pisma Świętego wspólnie o grzechu, o upadku pierwszych ludzi, o tym, skąd się bierze zło na świecie, bo to wszystko jest w Słowie Bożym. A potem zobaczymy, jak Bóg troszczy się o świat i o człowieka nawet mimo grzechu. I spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, skąd na niebie i dlaczego bierze się tęcza. Słowo Boże, które słyszymy co niedzielę w kościele, które mamy gdzieś na półce między książkami, wyciągamy od Wielkiego Święta na Wigilię, kiedy Ojciec przychodzi po kolędzie, a poza tym spokojnie, nienaruszone, gdzieś tam leży sobie w głębi. Dziś próbujemy otworzyć, by odczytać ślady obecności Pana Boga w naszym życiu. Właśnie, jesteśmy do tego zobowiązani, moi drodzy. Bo i my, tak jak Samarytanka z dzisiejszej Ewangelii, spotkaliśmy Jezusa, który dał nam zdrój wody takiej, po spożyciu której, po doświadczeniu której człowiek nie doświadcza już pragnienia. Jezus rozmawia z Samarytanką przy studni. Wyobraźmy sobie, jakbyśmy mieli wytłumaczyć, gdzie odbywa się ta dzisiejsza Ewangelia. Ponieważ nie mam przy sobie mapy ojczyzny Jezusa, to wyobraźmy sobie, jakbyśmy na tym obrazie Maryi Niepokalanej w waszym kościele mieli jakoś wytłumaczyć topografię Ziemi Świętej. To w tym miejscu, gdzie Matka Boża ma głowę i ten wieniec gwiaździsty jest wokół jej głowy, na północy, gdyby to była mapa, mielibyśmy tę krainę, którą nazywają Galileą, Galilea. Tam, gdzie jest Nazaret, gdzie anioł przyszedł do Maryi, gdzie jest Kana Galilejska, gdzie Jezus uczynił pierwszy znak przemiany wody w wino. Tam jest Góra Tabor, na której Jezus się przemienił, jak czytaliśmy tydzień temu w Ewangelii. Tam jest Jezioro Galilejskie i Kafarnaum, miejsce, gdzie Jezus mieszkał podczas swojej publicznej działalności, gdzie powołał pierwszych apostołów. To wszystko jest na północy, tam na wysokości głowy Matki Boskiej. Tutaj, gdzie jest ziemia, kula ziemska na obrazie, na południu, na dole mapy, jest Judea. To kraina geograficzna, górzysta, od której jest już niedaleko do Jerycha i do Morza Martwego i do ujścia Jordanu, a takim najważniejszym miejscem w Judei jest Jerozolima. Tutaj na zboczach góry Syjon Dawid zbudował swój pałac, a na samym Syjonie Salomon zbudował świątynię. Niedaleko Jerozolimy, 10 kilometrów na południowy wschód, jest Betlejem, miejsce, gdzie urodził się Pan Jezus. A trochę bardziej na zachód graniczy z Jerozolimą Ain Karem, miejscowość, w której mieszkała Elżbieta i Zachariasz, gdzie przyszedł na świat święty Jan Chrzciciel. I właściwie cała Ewangelia opisuje nam, jak Jezus, który urodził się w Betlejem, ale wychował się w Nazarecie, tam na wysokości głowy Matki Bożej, zmierza z tej Galilei, z Nazaretu, z Kafarnaum na południe, do Judei, do Jerozolimy, gdzie zostanie ukrzyżowany i gdzie zmartwychwstanie. Po drodze między Galileą a Judeą, tutaj gdzieś na wysokości, powiedzmy, rąk, serca, tułowia Matki Bożej, jest jeszcze jedna kraina geograficzna. To Samaria. Samarytanie to są właściwie Żydzi, którzy kiedyś uchronili się przed pójściem do niewoli asyryjskiej. Zostali tutaj na miejscu. Asyryjczycy zburzyli świątynię w Jerozolimie, więc oni zbudowali nową świątynię, ale już nie w Jerozolimie, tylko u siebie, w Samarii, tutaj w samym środku naszej mapy, na górze Garizim. I kiedy skończyła się niewola kolejna i Żydzi wrócili z tej niewoli i zaczęli odbudowywać świątynię w Jerozolimie, mówili do Samarytan: chodźcie, będziemy razem modlić się w Jerozolimie jak nasi przodkowie. A Samarytanie powiedzieli: nie, my mamy swoją świątynię, nie potrzebujemy waszej. I od tego czasu te spokrewnione z sobą plemiona Żydów i Samarytan były skłócone. Nie kontaktowali się, unikali się nawzajem, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Nie rozmawiali z sobą. Nawet robili sobie czasem na złość. Nawet bywało, że jak pielgrzymi tam z Galilei, z północy szli do Jerozolimy w pielgrzymce i przechodzili przez Samarię, to czasem doświadczali jakiejś złośliwości, jakiejś niegościnności Samarytan. Sam Jezus czegoś takiego doświadczył, a uczniowie Jakub i Jan proponowali, że na niegościnne samarytańskie miasteczko ześlą deszcz ognia i siarki, czego Jezus im nie pozwolił zrobić. I oto dzisiaj przy samarytańskym miasteczku Sychar siada Jezus przy studni w samo południe, bo szósta godzina to jest od rana licząc, od wschodu słońca, samo południe, o 6 godzinie w ciągu dnia, według tej miary żydowskiej, Pan Jezus będzie ukrzyżowany. Siada, siedzi sobie przy studni, przychodzi kobieta z tego miasteczka, Samarytanka, zaczerpnąć wody. Kiedyś w czasach biblijnych był ścisły podział czynności męskich i kobiecych. Mężczyźni uprawiali pole, zarabiali pieniądze, kobiety prowadziły dom. Ich obowiązkiem było na przykład przynoszenie wody do domu, ze studni, z wodociągu. Czasem niektóre te miasteczka, osady miały taki system rozprowadzania wody. Kobiety musiały też zapalić w piecu, przygotować posiłek. To było ich zajęcie. Więc ta kobieta pewnie, skoro po południu jej mąż ma wrócić z pracy, z pola, przyszła po wodę, żeby ugotować obiad. I spotyka Jezusa, a ten mówi: daj mi się napić. Albo nie, ja ci dam się napić. Jak ty mi się dasz napić? Nie masz czerpaka. Czerpak to takie naczynie, dzbanek, do którego przywiązana jest lina. Ten dzbanek spuszcza się do studni głęboko, nabiera się wody, napełnia, czerpie się wodę, stąd czerpak, i potem rozlewa się go. Ona pewnie przyniosła sobie czerpak, żeby nalać do dzbana wody, ten dzban włożyć sobie na ramię czy na głowę i potem zanieść go do domu. Dam ci inną wodę. Taką wodę jak ta w tej studni, kiedy człowiek się jej napije, znowu mu się chce pić. A ja ci dam wodę życia wiecznego. Moi drodzy, myśmy wszyscy kiedyś tej wody życia wiecznego spróbowali. Kiedy? Nie przypominacie sobie? Na Chrzcie Świętym. Popatrzcie, chrzci się człowieka tylko raz. Przynieśli nas kiedyś do kościoła, rodzice chrzestni, ksiądz polał naszą głowę wodą, wypowiedział: ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To się raz zdarzyło, to się nie powtórzy. To jest ta woda życia. Kto tej wody skosztuje, nigdy pragnąć nie będzie. To jest woda, która obmywa nas z grzechu pierworodnego, zabiera nam związaną z tym grzechem śmierć, a daje nam życie. To jest nasz chrzest. Jak Pan Jezus mówi: dam ci pić wody, po której ci się nie będzie już chciało pić, nie będziesz czuć pragnienia, to jest tak, jakby mówił tej kobiecie: ochrzczę cię, ochrzczę wszystkich ludzi, którzy już nie tylko w Jerozolimie, ale na całym świecie w duchu i prawdzie będą oddawali cześć Ojcu. To jest tajemnica także naszej wiary w tej dzisiejszej Ewangelii. Popatrzcie, moi drodzy, ile, mam nadzieję, bogactwa, ile klejnotów możemy odnaleźć w tej szkatułce Pisma Świętego. cały szereg prawd, o których może słyszeliśmy, a które warto sobie powtórzyć. Do tego są rekolekcje. To jest taki czas, żebyśmy trochę zapomnieli, chociaż na tych parę chwil tu w kościele, o naszej pracy, o problemach, o polityce, o całym tym szumie, o całej tej szarpaninie gdzieś tam wokół nas. Żebyśmy otwarli nasze uszy i serca, żeby usłyszeć Pana Boga, który do nas mówi. Mam więc dla was propozycję, takie, można powiedzieć, zadanie. Kiedy dzisiaj przyjdziecie do domu, spróbujcie znaleźć u siebie, moi drodzy, Księgę Pisma Świętego. Może komuś nawet, choćby z pomocą internetu, uda się znaleźć te dzisiejsze czytania o Mojżeszu, co wyprowadzał wodę ze skały, o Jezusie rozmawiającym z Samarytanką przy studni obok miasta Sychar. Może uda wam się już dzisiaj nawet jakiś fragmencik tego Pisma Świętego przeczytać, ale od jutra, jutro już będzie łatwo znaleźć to, o czym będziemy mówić, co będziemy czytać, co będziemy objaśniać. Myślę, że przynajmniej na czas tych rekolekcji moglibyśmy przenieść sobie trochę Kościoła do naszych domów i właśnie tę Księgę Pisma Świętego, tak jak przy kolędzie, ale nie zamkniętą, otwartą, przez te kilka dni podtrzymać, zajrzeć, przeczytać, a myślę, że z pomocą także tego, co usłyszymy tutaj w Kościele, jakoś nad tym się zastanowić, pomyśleć i spróbować zrozumieć. Moi drodzy, czas rekolekcji, w ogóle ten czas najbliższych kilku dni, właściwie najbliższego tygodnia, to taki czas wyjątkowy, bo mamy teraz rekolekcje. Skończą się rekolekcje, zaczną się tutaj w piątek już dni kolbiańskie, taki czas jakby drugich rekolekcji o świętym Maksymilianie, o niepokalanej. Będą i wykłady, będzie niezwykły koncert Józefa Brody, to taki prosty góral z Istebnej, który będzie wam pewnie grał na okarynie, na fujarce i na liściu i pokaże, jak w zgodzie z naturą można chwalić Pana Boga, cieszyć się swoim życiem. To będzie taka jakby kropka nad i nad tymi rekolekcjami. Popatrzcie, my nieraz gdzieś chodzimy daleko, gdzieś szukamy jakichś wielkich rzeczy, jeździmy na jakieś wyprawy, wycieczki czy pielgrzymki, czasem nie widzimy, czasem potykamy się o skarb, który leży u naszych dróg, u naszych nóg, który jest w zasięgu ręki. To jest trochę tak, jak z taką anegdotą, może słyszeliście o takim ubogim żydowskim krawcu z Krakowa, a właściwie z Kazimierza w Krakowie. Mieszkał tam w XIX wieku taki rep morze, bardzo biedny krawiec, któremu pewnej nocy przyśnił się dziwny sen. Mianowicie przyśniło mu się, że pod jednym z filarów, on to tak dokładnie widział na własne oczy w tym śnie, jednym z filarów mostu Wacława na Wełtawie w dalekiej Pradze, paręset kilometrów stąd, że jest zakopany skarb. Nie dawał mu ten sen spokoju, więc zostawił swoją żonę, swoje dzieci, swój warsztat krawiecki, ruszył w podróż do tej Pragi, żeby zobaczyć, czy tam rzeczywiście ten skarb jest pod tym mostem, przy tym filarze. Kiedy już znalazł się na miejscu, okazało się, że mostu pilnują żołnierze. No nie ma szans, żeby tam podejść i coś niepostrzeżenie rozgrzebać. Niestety żołnierze zauważyli, że on się kręci koło tego mostu, jakoś tak podejrzanie, więc jeden z nich z groźną miną, z bagnetem nadzianym na karabin podszedł i spytał, czego tutaj szuka. Ja panu powiem, jak jest naprawdę, panie oficerze, mówi na to ten ubogi krawiec z Krakowa, bo mnie się przyśniło w nocy, że tu przy tym filarze, przy tym moście w ziemi zakopany jest skarb. To ja nie będę kłamał. Ja tu przyszedłem, żeby popatrzeć, czy tego skarbu tam nie ma. Ty głupi Żydzie, mówi mu na to żołnierz. Jakbym ja chciał wierzyć we wszystkie sny, to wiesz, gdzie ja bym dzisiaj był? Powiem ci, że mnie na ten przykład ostatnio śni się już trzeci raz z rzędu, że jadę gdzieś do jakiegoś odległego Krakowa, idę do jakiejś takiej dzielnicy, która się nazywa Kazimierz i wchodzę do domu jakiegoś krawca, co ma na imię Mosze. I że u tego Moszego w domu pod piecem, pod podłogą zakopany jest jakiś skarb. No sam powiedz, czy to jest rozsądne. Krawiec Mosze ukłonił się pięknie żołnierzowi i bez słowa wrócił do domu, po czym rozkopał podłogę przy piecu w swoim domu i znalazł tam skarb. Okazało się, że jeździł na koniec świata, do odległej Pragi tylko po to, żeby się przekonać, że skarb ma u siebie w domu, przy piecu, na którym jego żona gotuje obiad i nad którym on wyciąga zgrabiałe, skostniałe ręce, żeby się zagrzać. On o tym nie wiedział, nie miał pojęcia. Musiał tak daleko jechać, żeby się o tym dowiedzieć. Z nami, moi drodzy, też tak czasami jest. Mamy skarb tutaj na miejscu. To jest skarb waszej parafii. To jest skarb tych rekolekcji, to jest skarb nadchodzących dni, tych wszystkich uroczystości, wydarzeń tutaj mających mieć miejsce. Tak czasami, może nie żołnierza z Pragi, ale no ja chociaż niedaleko, bo tylko z Bielska Białej przyjechałem do was, żeby wam to powiedzieć, pokazać. Tu macie skarb. Tu mamy najbliższych parę dni, żeby wygrzebać tę podłogę przy piecu, żeby ten skarb tutaj u nas w Harmężach, w kościele parafialnym znaleźć, żeby się nim nacieszyć. Wykorzystajmy ten czas dobrze. Pan Bóg objawia nam siebie w swoim słowie, przemawia do nas ze słowa zapisanego na kartach Pisma Świętego. Bóg troszczy się o nas. Tak jest hasło tegorocznych rekolekcji. Deus providebit, Bóg się zatroszczy. Ja jeszcze jutro wam dokładnie pokażę miejsce w Piśmie Świętym, z którego wzięte są te słowa, bo to jest bardzo ciekawe zdarzenie. Z tym bardziej serdecznie zapraszam. Program rekolekcji zostanie podany w ogłoszeniach parafialnych. Ojciec proboszcz wszystko to przeczyta. Dziś jeszcze zapraszam po południu na nabożeństwo gorzkich żali, kwadrans po godzinie 16 i o 17 na mszę świętą z nauką. W pozostałe dni tygodnia mszę święte z nauką, z czytaniem, wyjaśnianiem Słowa Bożego codziennie o 8 i o 18. Serdecznie błogosławię. Serdecznie zapraszam. Niech Bóg nam błogosławi na ten czas wspólnego pochylania się nad Księgą Słowa Bożego. Niech nas swoim Słowem nasyci, nakarmi. Niech nas napoi, jak Samarytankę przy studni, wodą, która zaspokoi wszelkie pragnienie naszej duszy. Amen.